Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś potrzeba nam budowniczych pokoju i braterstwa, powiedział podczas mszy świętej pogrzebowej prezydenta Gdańska ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź. Metropolita Gdański podkreślił, że śmierć Pawła Adamowicza wstrząsnęła wspólnotą narodu. W Bazylice Mariackiej w Gdańsku zgromadziła się w sobotę rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Po Eucharystii urna z prochami zmarłego prezydenta miasta została złożona w niszy w kaplicy świętego Marcina gdańskiej bazyliki. Mszy świętej pogrzebowej Pawła Adamowicza przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź. W homilii pasterz podkreślał, że tragiczna śmierć prezydenta Gdańska to dzwon na trwogę. Wezwanie do rachunku sumienia, przemiany stylu naszego życia, m.in. politycznego i medialnego. Metropolita Gdański apelował także o wyrugowanie języka pogardy, poniżania, deprecjonowania, obdzierania ze czci i godności naszych braci.
Wypływa ten język serc, których być może wygasł płomień miłości do ojczyzny i do polskiej wspólnoty. Wyrasta z niekontrolowanej miarą sumienia pychy, która jest nieodrodnym dzieckiem pogardy. I tak być nie może. I mówimy stop. Włosi mówią basta.
Przypomnijmy, w minioną niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany przez nożownika. Do tragedii doszło w Gdańsku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo kilkugodzinnej operacji prezydenta Gdańska nie udało się uratować. Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek po południu. Decyzją prezydenta Polski Andrzeja Dudy żałoba narodowa po jego śmierci obowiązywała do godziny 19 w sobotę. Handel żywymi świniami z tzw. stref czerwonych z Litwy zostanie przywrócony, poinformowało Polskie Ministerstwo Rolnictwa. Taka decyzja zapadła po spotkaniu szefów resortów rolnictwa Polski i Litwy na marginesie targów w Zielony Tydzień odbywających się w Berlinie. W rozmowach wziął także udział unijny komisarz odpowiedzialny za sektor. Handel tucznikami ze stref objętych ASF ma być przywrócony, jednak za zgodą partnerów litewskich będą wprowadzone dodatkowe obostrzenia weterynaryjne. Szczegóły mają zostać przedstawione w przyszłym tygodniu. Poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, przyznał, że spodziewał się takiej decyzji.
To było do przewidzenia, że po negocjacjach dojdzie do tego, żeby to mięso z powrotem odblokować, ale będzie na pewno większa kontrola, zmiążona kontrola. Stąd właśnie też odwołanie zastępcy lekarza krajowego, weterynarii. Będzie wzmożona kontrola po to, aby nie tylko z Litwy, ale z każdego kraju mięso, które przychodzi do Polski, było dobrej jakości, pewnej jakości, no bo wiadomo, że tu chodzi też i o bezpieczeństwo, a może przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych konsumentów.
Problemy w handlu żywymi świniami między Polską a Litwą pojawiły się po decyzji ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na przywóz do Polski świń i mięsa wieprzowego z tzw. stref czerwonych ASF z Litwy. Minister podjął ją w połowie grudnia ubiegłego roku na skutek protestów rolników. Wywołało to oburzenie ze strony litewskiej, która wskazywała, że decyzja ta jest niezgodna z unijnymi przepisami i zagroziła, że odwoła się w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Już w przyszłym tygodniu Senat zajmie się projektem ustawy budżetowej na ten rok. W ocenie ekonomistów jest to budżet realistyczny. Rząd zakłada, że dochody państwa wyniosą ponad 387 miliardów złotych, a wydatki 416 miliardów złotych. Oznacza to, że deficyt będzie nie większy niż 28,5 miliarda złotych. Resort finansów, przygotowując ustawę, przyjął, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8%. Średnioroczna inflacja ma wynieść 2,3%. Doktor Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu w Istula był pytany na antenie telewizji Trwam o założenia ustawy budżetowej. Jak podkreślił, to największy projekt.
Spokojny, realistyczny, taki, który prawdopodobnie uda się po prostu zmaterializować w bieżącym już roku. Rzeczywiście największy też, trzeba powiedzieć, bo oscylujący wokół okrągłych 400 miliardów złotych, nieco mniej na poziomie dochodowym, nieco więcej, 416 na poziomie wydatkowym. To jest budżet, który ma sensowne założenia makroekonomiczne, które znowu, jeśli się sprawdzą, będziemy mogli mówić o kolejnym udanym dla naszej gospodarki roku, choć nie aż tak udanym jak miniony.
Posłowie PO-KO, Nowoczesnej i Kukiz 15 domagali się w Sejmie odrzucenia projektu w całości. Wnioski jednak upadły. Większość sejmowa odrzuciła także wszystkie poprawki zgłoszone przez kluby opozycyjne. Politycy PO-KO chcieli przeniesienia 80 milionów złotych z CBA na finansowanie sztucznego zapłodnienia in vitro. A senatorowie zbiorą się na dwudniowym posiedzeniu w środę. Pomysł uzależnienia dostępu do funduszy unijnych od praworządności wpisuje się w walkę polityczną części opcji w Unii Europejskiej, ocenia poseł Bartosz Kownacki. Parlament Europejski przegłosował w mijającym tygodniu stanowisko w sprawie powiązania funduszy unijnych ze stanem praworządności. Przewiduje ono, że Komisja Europejska wraz z niezależnymi ekspertami miałaby stwierdzać, czy istnieją uogólnione niedociągnięcia w zakresie praworządności i podejmować decyzje o środkach zapobiegawczych. Takimi środkami mają być także ograniczenie płatności zaliczkowych i zawieszenie płatności z budżetu Unii Europejskiej. Sankcje byłyby zatwierdzane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Kiedy dane państwo naprawiłoby stwierdzone niedociągnięcia, Parlament i ministrowie Unii Europejskiej mogliby podjąć decyzję o odblokowaniu funduszy. Poseł Bartosz Kownacki przegłosowanie stanowiska Parlamentu Europejskiego w tej sprawie odbiera jako walkę polityczną części opcji politycznych we wspólnocie.
Części, nie całej Unii Europejskiej, ale niektórych opcji w Unii Europejskiej, które tracą poparcie w Europie, nie potrafią odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne. Jest to de facto ucieczka od wolności, od demokracji i od praworządności. Po pierwsze, kto będzie oceniał to, w jakim zakresie ta praworządność została naruszona i czy na przykład komuś zmniejszyć o 2%, o 20% czy o 30% te fundusze. No to jakby widać, że chyba ktoś pomylił w ogóle systemy, mówiąc o czymś takim i będzie ktoś karany za to, że względem innego polityka nie... czy tej opcji, która akurat rządzi w Parlamencie Europejskim, nie spełnia tych kryteriów. Pytanie tylko, jaki będzie skład Parlamentu Europejskiego po wyborach, które będą na wiosnę tego roku.
Propozycję dotyczącą uzależnienia wypłaty funduszy unijnych od praworządności Komisja Europejska przedstawiła w maju ubiegłego roku. Parlament Europejski jest teraz gotowy do negocjacji w tej sprawie, ale mandatu nie ma jeszcze Rada Unii Europejskiej. Wrocław przeznaczy w tym roku ponad 2 miliony złotych na finansowanie sztucznego zapłodnienia in vitro. Projekt uchwały Nowoczesnej podzielił radnych. Krytycznie odnieśli się do niego radni PiS-u. Wskazywali na uchybienia prawne oraz kwestie społeczne i etyczne. Swój sprzeciw do projektu uchwały wyraziła również Akcja Katolicka. Inicjatywę poparł prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Radni Nowoczesnej twierdzą, że jest to program leczenia niepłodności. Warto zauważyć, że metoda ta nie polega jednak na leczeniu, podkreśla Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Polska. Wskazuje też, że in vitro szkodzi kobiecie.
In vitro nie jest żadnym leczeniem, ale widać wyraźnie, że tam, gdzie władzę ma liberalna lewica, tam się próbuje wprowadzać, lansować i finansować in vitro. I to jest bardzo groźne. A mnie najbardziej niepokoi to, że większość naszego społeczeństwa nie rozumie, dlaczego to jest niedobre, niebezpieczne, dlaczego to szkodzi. To trzeba tłumaczyć. In vitro naprawdę szkodzi kobiecie, bo stymulacja hormonalna nie jest bezkarna. Jest manipulacją na dziecku. Wiele dzieci ginie, większość ginie i jest to takie rozwiązanie, które nawet nie jest połowiczne. To jest kilka procent sukcesu w stosunku do bardzo, bardzo wielu porażek.
Z dofinansowania in vitro będzie mogło skorzystać ponad 400 par w ciągu roku. Każda z nich będzie mogła liczyć na 5000 zł z kasy miasta. Operator programu ma być wybrany przez miasto Wrocław w konkursie. Wrocławski program dofinansowania sztucznego zapłodnienia był głosowany po raz drugi. W 2017 roku Rada Miasta Wrocławia odrzuciła projekt uchwały w tej sprawie. W Panamie trwają tak zwane dni w diecezjach. W tym czasie młodzi ludzie mieszkają u panamskich rodzin i biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez lokalne parafie i wspólnoty. Dni w diecezjach mają przygotować pielgrzymów do udziału w Światowych Dniach Młodzieży. Centralne uroczystości rozpoczną się już we wtorek. Będzie to czas uczestnictwa we mszach świętych, katechezach i spotkaniach w grupach. Na koniec młodzież spotka się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Ksiądz Grzegorz Suchodolski, były dyrektor Krajowego Biura SDM, wskazał na antenie Radia Maryja, że Święto Młodych jest szkołą jedności i braterstwa.
To są naprawdę niesamowite momenty umacniania wiary i jedności pomiędzy młodymi ludźmi. To, czego dzisiaj brakuje nie tylko w polskim społeczeństwie, ale chyba w ogóle i w Europie i na świecie, że społeczeństwa są bardzo podzielone. Natomiast Światowe Dni Młodzieży są rzeczywiście wspaniałą szkołą jedności i braterstwa. To papież Franciszek w orędziu do młodych napisał, że różne flagi i języki nie są źródłem niezgody i podziału, ale okazją, by otwierać drzwi swoich serc i budować mosty. I młodzież rzeczywiście w taki sposób do tego podchodzi.
Na Światowe Dni Młodzieży do Panamy udało się 3,5 tysiąca młodych Polaków. Nasi rodacy są najliczniejszą grupą z Europy, która weźmie udział w wydarzeniu. Tematem przewodnim spotkania młodych w Panamie są słowa zaczerpnięte z Ewangelii Świętego Łukasza. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Polscy skoczkowie zdobyli trzecie miejsce w sobotnim drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Zwycięstwo zapewnili sobie Niemcy, którzy pokonali Austriaków o zaledwie 0,1 punkta. W sobotnim konkursie na 8 pozycji uplasowała się Norwegia po dyskwalifikacji za niezgodny z przepisami kombinezon Johanna Andre Folfanga. Nieprawidłowy strój Norwega sędziowie ujawnili na górze skoczni, gdy zawodnik przygotowywał się do swojej próby. Przed nią jego zespół plasował się w serii finałowej na 3 pozycji, wyprzedzając o 13 punktów Polaków. W polskiej ekipie najlepiej prezentował się Dawid Kubacki, skacząc 134 i 143,5 metra. Drugim skokiem Polak ustanowił nowy rekord wielkiej krokwi. Ogólnie polscy skoczkowie byli zadowoleni z osiągniętych w sobotę rezultatów, choć, jak przyznał kapitan zespołu Kamil Stoch, mieli trochę szczęście w nieszczęściu.
Uważam, że było szczęście w nieszczęściu, bo uważam, że stać nas jako drużynę na dużo lepsze skoki, ale tutaj Dawid nas po prostu pociągnął za uszy do samego końca i uważam, że na to podium po prostu też zapracowaliśmy, a to, że ktoś inny popełnił jeszcze gorszy błąd, to już nie nasza wina.
W klasyfikacji Pucharu Narodów Polska ma 2577 punktów, a przewaga naszych skoczków nad Niemcami, którzy są drudzy, zmniejszyła się do 38 punktów. Na trzeciej pozycji są Japończycy. I tą informacją ze świata sportu kończymy wiadomości w Radiu Maryja.